Dziękujemy Ci, Panie, za Twoją obecność tutaj teraz, za Twojego Ducha, który obficie się tutaj wylewa, za tych, których Duch prowadzi, za nasze słuchanie, za nasze mówienie, za Twoje mówienie, za Twoje cudowne dzieło w Twoim Kościele, za Twoje dzieło w jedności. Dziękujemy Ci za Twoje Królestwo w Twoim Kościele. Idziemy dziś dalej i pytamy siebie dzisiaj, jakie są ramy jedności i jedności, którą my mamy zachować. Pytanie jest bardzo ważne, bo słowo o jedności nie wszędzie możesz mówić. Nie w jakiejś grupie czy w denominacji, w tych wielkich kościołach. One oczywiście mówią o pewnej specyficznej jedności, ale co jest jednością, o której mówi Pismo? Ramy jedności, o której Pismo mówi, to jest Kościół w miejscowości. I teraz wrócimy do tego, co na ostatniej konferencji mówiliśmy, tej zimowej, grudniowej. Co jest wolą Bożą? I wiersze, które o tym właśnie mówią wyraźnie, o Bożej woli, że Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni. Wolą Bożą jest nasze uświęcenie. Jest też budowanie Kościoła. Jak chce Bóg wypełnić swoją wolę przez swego Syna, Jezusa Chrystusa? Wszystko i zdarza się, wszystko dzieje się tylko przez Jego Syna, Jezusa Chrystusa. On ustanowił tę osobę, tę właśnie, z tą osobą się On identyfikuje. Jezus Chrystus jest w wieczności, z Nim jedno był. I w pewnym określonym czasie Jezus Chrystus stał się ciałem. I Bóg zaświadcza o tym człowieku, to jest mój umiłowany Syn. I w Nim mam upodobanie. To jest taki człowiek, to jest cudowny człowiek, o którym Bóg tak mówi. Chciałbym, żeby Bóg też mówił coś takiego o mnie. Chciałbym to przeżyć i widzieć, jaka jest droga. A droga jest Jezus Chrystus. On sam. On wszystko w Jezusie Chrystusie razem złączył. W naszym nowo zrodzeniu wszystko stało się jedno. Takie życie prowadzić i mieć takiego Pana w sobie, to jest Rzymian 8, werset 32, mówi: On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z Nim darować nam wszystkiego. To jest Boża droga z nami. A w 1 Koryntian 1,30 mówi: Ale wy dzięki Niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością i poświęceniem i odkupieniem. Więcej nie potrzebujesz. Sprawiedliwość, uświęcenie, aż do odkupienia. I zaczynamy więc o sprawiedliwością, którą otrzymaliśmy, przebaczenie naszych grzechów i przyjęliśmy sprawiedliwość Pana, a uświęcenie to jest nasz proces dzisiejszego życia, wyrastanie Pana i pozwalanie siebie na uświęcenie siebie coraz bardziej. I teraz jest czas odkupienia duszy, aby była odmieniona, aby. I dlatego jest to takie ważne, abyśmy rozpoznali Pana Jezusa. I byśmy modlili się: Panie, chcę Ciebie bardziej poznać. Nie czekać, aż się coś nagle stanie, niespodziewanego. I Panie, ja Ciebie w ogóle nie rozumiem. Nie, Pan nas najlepiej rozumie, ale my chcemy Jego dotykać, Jego rozpoznać, bardziej mieć z Nim społeczność i razem z Nim coś przedsięwziąć. To jest cudowne życie. To Pan dla nas przygotował. I chcę mówić tutaj o trzech proroctwach o krzyżu. I to są dziwne, specyficzne proroctwa o Panu, i Jego śmierci. I obie są w Jana Ewangelii. I o pierwszym rozdziale czytamy. To jest świadectwo Jana Chrzciciela, który zobaczył Jezusa i który... To jest niesamowite objawienie, który zobaczył Pana Jezusa, Zbawiciela. I to później zobaczył też Piotr, że Jezus jest Chrystusem, ale Jan był typowym przestępcą zakonu starego. Powiedział, że on był największym w Starym Testamencie, ale w Nowym był najmniejszym. I ponieważ miał to objawienie o Jezusie i to dwa razy w tym rozdziale o tym powiedział. A drugie proroctwo o Panu Jezusie to mówił arcykapłan, który krótko przed śmiercią Pana, a może ktoś z Was przeczyta, to jest 11 rozdział Jana, 49 do 52. A jeden z nich, Kajfasz, który tego roku był arcykapłanem, rzekł do nich: wy nic nie wiecie i nie myślicie, że lepiej jest dla nas, by jeden człowiek umarł za lud, niż żeby wszystek ten lud zginął. A tego nie mówił sam z siebie, ale jako arcykapłan w owym roku prorokował, że Jezus miał umrzeć za naród. A nie tylko za naród, lecz też, aby zebrać w jedno rozproszone dzieci Boże. Czy to jest niezwykłe proroctwo o człowieku, który chciał zabić Jezusa, a on prorokuje o nim, czy nie byłoby lepiej, żeby jeden umarł zamiast całego narodu? To powiedział, bo Jezus zmarł za zbawienie. To jest jego to dziwne proroctwo. A w ten sposób prorokowana była śmierć Pana. Ale Izajasz też prorokował, ale w tym pozytywnym sensie, a ten arcykapłan, no wiemy w jakim. I to podobne jest do sytuacji, w której przyszli bracia do Józefa po śmierci ojca. On był bardzo rozczarowany postawą braci, nawet płakał, ale powiedział tak, że wy zamierzaliście ze mną zło, ale Bóg zamierzył z nami wszystkimi dobro. I tak jest z człowiekiem, planuje zło, a Bóg z tego może zrobić coś dobrego. To są dwa aspekty śmierci. Po pierwsze jest to zbawienie od sądu. Ratunek od sądu. A po drugie, że Pan Jezus przez swoją śmierć złączył wszystkich razem, nie tylko Żydów, ale później też wszystkich tych, którzy w Niego uwierzą. Kiedy myśli się o śmierci i o tej śmierci w cierpieniach, to nie była prosta śmierć. On nie tylko, że umarł i koniec, ale to było straszne, długie cierpienie. Dużo cierpienia, abyśmy byli jedno, abyśmy my byli zebrani razem w jedności, wszystko w posłuszeństwie Ojcu. I kiedy tak o tym myślimy, być może grzeszymy i potem pokutujemy i rozpoznajemy, że Pan za to właśnie umarł. I jest nam przykro, że grzeszyliśmy, ale jesteśmy pewni i wierzymy w to, że Pan wybacza, kiedy wyznajemy. Ale kiedy dotykamy się jedności, kiedy skaleczymy tą jedność, to Jego krzyż przecież również za tą jedność działa. Kiedy skaleczymy Jego jedność, tak wiele słyszymy, że to jest Jego jedność. Jego to jest jedność, to ta Boża jedność, w którą myśmy weszli. I żeby ją zniszczyć, popsuć, to jest przecież wielki grzech. To jest przy naszym obchodzeniu się z naszymi braćmi, z żoną, to jeśli naprawdę mamy taką wrażliwość w sobie na tą jedność i na jego plan, to wtedy unikniemy takiego grzechu. Ale my często grzeszymy właśnie przeciwko jedności w takich drobiazgach, a on żył dla jedności świętych. On był i w końcu modli się za jedność wierzących w 17 Jana, krótko przed swoją śmiercią. To jest modlitwa pełna mocy, pełna władzy. O to się modlił, abyśmy my byli jedno. I ojciec wysłuchał jego modlitwy, ponieważ była to modlitwa zgodna z wolą Boga. I całkiem na końcu, i 5 tygodni później, zaczął Bóg w jedności budować. Abstrahując od tego, że zesłał też ducha, wylał na nich ducha, aby mogli jednocześnie z tysiącami umieć się obchodzić. Gdybyśmy my dzisiaj byli skonfrontowani z tysiącami, no to w wielu kościołach byłby to problem. Gdyby ciągle przychodzili nowi i przychodzili, jak się nimi wszystkimi zająć, ale ci uczniowie wtedy, oni też tego nie potrafili, ale oni całkowicie zaufali duchowi i duch to zrobił, duch zaopatrywał tych ludzi. I kiedy wierzymy, że Kościół będzie budowany przez Pana i że to się stanie, to musimy też wierzyć, że Duch będzie budował dalej Kościół. I On naprawdę to robi. I będziemy czasami zaskakiwani. Czasami modlimy się i możemy ćwiczyć swego ducha i przygotowywać się do tego. I tak samo myślał Pan o Kościele w Jerozolimie i w Samarii i wszystkich dookoła, wszystkich krainach dookoła powstawały kościoły. A i w Antiochii i na północ od Syrii wszędzie powstawały kościoły, jedne po drugich. I za każdym razem jeden kościół w jednej miejscowości. I w Dziejach Apostolskich mowa jest o kościele w Jerozolimie, w Antiochii, w Rzymian 1:7, Rzymian. Mowa jest później o kościołach w Galacji. To nie była jeden kościół w Galacji, ale kościoły w Galacji. I w końcu w objawieniu mówimy o siedmiu kościołach w Azji. I Pan mówił do wszystkich kościołów i troszczył się o nich, jak ten dobry pasterz o kościoły się modlił. I w końcu w ostatnim rozdziale, 22, mówi Pan o kościołach. I zawsze będą ataki wroga na kościoły. I to Pan już zapowiedział. W Mateusza 16 mówi, powiedział, ja będę budował mój kościół i bramy piekielne go nie przemogą. Bramy piekielne, gdzie one są? Czy ty je widzisz? Czy jak można je opisać? Trudno powiedzieć, bo wróg jest podstępny i ukryty. Ma swoją strategię i to, co jemu najbardziej przeszkadza, to jest właśnie ta Boża obecność w kościołach. Świat jest właśnie tak rządzony. W całym świecie rządzi. I jest bunt widoczny, tak? Ale w Kościele jest inaczej. My jesteśmy tu, w kościele, we Freiburgu. Wszystko trzeba ogłosić. Śpiewaliśmy parę pieśni i następnego dnia zaczęła się opozycja. Nie możemy być naiwni. Będą ataki wroga. I będą ludzie zabijani. To nie chodzi o to, że któryś z nas będzie zabity fizycznie, ale duchowo to jest niebezpieczeństwo. Pan nie tylko ostrzeżenie nam dał w 16 Mateusza, ale też pewną pomoc. 24 werset Mateusz. Jeśli ktoś chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie. I potem, ponieważ nasze ja jest taką bramą dla wroga, zaprze się samego siebie, weźmie krzyż swój i niech idzie za mną. I idzie za mną. A Łukasza nawet jest powiedziane, każdego dnia niech weźmie na siebie swój krzyż i idzie za mną. I właściwie jest to ten ukrzyżowany Pan, którego na siebie biorę. On mnie chroni przed wrogiem. Od mojej cielesności. I o tym, abyśmy musieli myśleć nieustannie. I zauważam wtedy, że robię kroki do tyłu, że nie zapieram się siebie. Ale dlaczego mam to robić? W imieniu Pana, w imieniu dla Ojca. Moje całe życie na tym się opiera. Jego celem, żebyśmy byli po prostu posłuszni, żebyśmy dla siebie wzięli ten krzyż i powiedzieli, ja chcę być posłuszny. Chcę to czynić, co Ojciec czyni, a nie czynić tego, czego Ojciec nie czyni. Musimy mieć taki hamulec w sobie. Muszę powiedzieć, nie zrobię tego, ponieważ kocham Boga. Ale abyśmy chcieli też robić wszyscy to, co Ojciec kocha. To czynić, co Ojciec kocha. Jesteśmy dla Ojca ważni. I On chce nas użyć do budowania Kościoła. Dzisiaj rano dużo słyszeliśmy, jak możemy aktywnie brać udział w życiu Kościoła. Jak pierwsze świadectwo, kiedy powiedziałem w Kościele, to czułem się fantastycznie. I to jest dobre doświadczenie i należy te doświadczenia mieć. Zauważamy wtedy, że Bóg jest tutaj i daje takie posilenie. Ja nie byłem takim człowiekiem, który lubił mówić przed ludźmi, ale to mnie bardzo wzmocniło i poczułem, że chcę to przeżyć jeszcze raz. I to nie jest takie doświadczenie, które się skończyło, tylko potem za każdym razem, kiedy składałem świadectwo, miałem ten posiłek od Pana, to wzmocnienie. Ale musimy mieć też w oczach ciągle zakusy wroga, tak jak w Jerozolimie. Zaraz się pojawili przeciwnicy, którzy, Jakub zginął, niektórzy tracili domy. A więc przyjmijmy to ostrzeżenie Pawła i przeczytajmy to ostrzeżenie w Dziejach Apostolskich 20. I prawdopodobnie ostatni raz, kiedy rozmawiał ze starszymi. Po odejściu moim wejdą między was wilki drapieżne, 29 werset, nie oszczędzając trzody. Wilki drapieżne z zewnątrz, to mogą być mężczyźni albo kobiety, nawet pomiędzy was samych, bo wróg pracuje też od środka, Z pomiędzy was samych powstaną mężowie mówiący rzeczy przewrotne, aby uczniów pociągnąć za sobą, aby za sobą pociągnąć. Że będą też ludzie, którzy będą czynić podziały i ciągną za sobą. Będą mówić, chodź ze mną, za mną. A my przecież mamy iść za Panem, nie za człowiekiem. I myślę, że to Efezjanom powiedział po tym liście do Koryntian, bo to go zachęciło do tego, żeby to Efezjanom powiedzieć, doświadczenie, które miał w Koryncie, które widział. Także w Koryncie pracował wróg. W Koryncie byli różni apostołowie, którzy różnie przedstawiali Ewangelię i powstawały w tym czasie grupy, które popierały jakichś konkretnych apostołów. Niektórzy mówili, to Paweł, to jest ten apostoł, za nim my jesteśmy, bo on jak mówi, to wspaniale. A niektórzy za Apollosem, a inni mówili, nie, my jesteśmy za Piotrem. A ci od Pawła przychodzili i mówili, a my jesteśmy od Pawła, a ja nawet zostałem przez Pawła ochrzczony. To są takie rzeczy. Oczywiście można być dumnym z tego, można się tym chlubić, że jesteś ochrzczony przez apostoła Jezusa Chrystusa. Ale my znamy to, te wyznania. Ja jestem Pawłowy, ja jestem Apollosowy, a jestem? A jeszcze była grupa, która mówiła, a ja jestem Chrystusowy. Którzy mówili, wy jesteście na fałszywej drodze, a my jesteśmy dla Chrystusa. Jesteśmy całkiem szczególni. Ale Paweł też tych naganił. Bo to znaczy, że wy się oddzielacie? Czy Chrystus jest podzielony? Czy tak dużo życia możecie odrzucić, oddzielić się od tego i powiedzieć, że tamci nie należą do was? Miasto Korynt, tam jest kościół w Koryncie. I w obrębie miasta Korynt były grupy Pawła, Apollosa, Piotra i Chrystusa. I co Paweł mówi? Przestańcie ze swoimi grupami. Dajcie spokój. Zostawcie to. Żeby znowu był jeden kościół w Koryncie. Jeden kościół w Koryncie. I bierzemy trzy rozdziały i jeden werset z czwartego i pyta się, czy Paweł został za was ukrzyżowany. Albo zostaliście ochrzczeni w imię Pawła? Nie, zostaliście. Zostaliście ochrzczeni w Chrystusa, w trójjedynego Boga. To jest bardzo ważny krok. A potem mówi Paweł o krzyżu. Do tego potrzebujemy krzyża. Do takich sytuacji. I potem mówi Paweł o duchu. A potem mówi, że nie możemy wywyższać żadnej osoby, żadnego człowieka. Bóg daje wzrost. I dochodzimy do dzisiejszego świadectwa Kościoła, czyli jeden kościół w jednej miejscowości. I to można zobaczyć, że w przeciwieństwie do świata, ale w przeciwieństwie też do religii, Religie, myślę, mówię o świecie z takimi religijnymi nazwami. Mówię też o świętych, którzy są uwięzieni w religijności w wielu miejscowościach w Europie, w Azji, w Afryce, w zachodniej Afryce, w USA. Jest świadectwo, że w każdym miejscowości jest, w wielu miejscowościach jest Kościół Pana. I co? Co takiego robiliśmy my w Stuttgarcie? W Stuttgarcie myślę, że jest około 10 tysięcy wierzących, z czego większość jest zarejestrowanych w różnych organizacjach chrześcijańskich, kościołach. Ja wiem o 70 zarejestrowanych grupach, ale może być spokojnie ponad 100. No, tak wiele kół tutaj nie namaluję, ale co Paweł powiedziałby w tej sytuacji? Gdzie jest kościół w Stuttgarcie, czy w Bonn, czy w Karlsruhe? Wiele kościołów, grup, ale żadnego kościoła. I dlatego zdecydowaliśmy wyjść z tych grup. Z grup, podziałów i aby budować kościół w miejscowości. Oczywiście powoływaliśmy się na słowo, które osądza podziały między chrześcijanami i zaczęliśmy budować kościół w Stuttgarcie. Ciągle są grupy, jest wiele grup, i którzy mówią, wy jesteście jeszcze jedną grupą. Tak. Jeśli tak się socjologicznie na to patrzy, to tak, jesteśmy jeszcze jedną grupą. Ale z punktu widzenia Pisma i prowadzenia przez Pana, jesteśmy Kościołem. I powiedzieliśmy Panu, my chcemy być Twoim Kościołem, nie chcemy czynić jakichś kolejnych podziałów. Abyś Ty otrzymał taki Kościół, jaki Ty chcesz. Panie, buduj z nami Twój Kościół. Czym my jesteśmy i chcemy być dla Ciebie. Czymkolwiek jesteśmy, chcemy być dla Ciebie, nie organizacją, niezależnie od jakiejś organizacji, nie bez wpływu od jakiegoś człowieka, ale bądźmy ostrożni z takimi ludźmi, którzy mają ogromny wpływ na życie Kościoła, bo na początku są duchowi, a potem sami wprowadzają podziały, bo stawiają jakiś nowy grunt i mówią, że Pan nas prowadził. Ale nas Pan prowadził przez 50 lat. I co możemy wyznać? Wyznać, że Pan nigdy nie zaprzestał nas posilać swoim strumieniem życia i swoim błogosławieństwem i na pewno będzie tak dalej czynił, jak będziemy Jemu wierni. Jeżeli Jego jedność będziemy zachowywać, jeżeli nikt nie wśliźnie się w to po ludzku, który wstanie i przez swoje nauki i praktyki pociągnie ludzi do siebie i odciągnie odtąd. Możemy być spokojni, że jeżeli zaufamy Panu, możemy w pokoju żyć, możemy w Nim pozostać. Bo my żyjemy przez Pana. I kiedy są problemy, i możemy się spodziewać, że ktoś wstanie i będzie jakieś głupoty opowiadał. ale jest pewne zapewnienie, jeśli chodzi o jedność. Bardzo delikatną rzeczą jest ta jedność. To jest Pan jest sam. I nie możemy zranić ducha przez psucie jedności, bo my chcemy mieć życie. I jeżeli mamy życie Kościoła, no to patrzmy do słowa, jak się zaczynało życie Kościoła w tej jedności. Dużo słowa, dużo społeczności, dużo modlitwy. Co to jest? Żadne metody. To wprowadza Pana do naszej społeczności. I to czyni nas członkami Jego ciała. Chcę, Panie, moją funkcję wypełnić, a Ty mi, Panie, pokaż moje miejsce. Chcę siebie oddać Tobie i Twojemu Kościołowi. Potrzebujemy dalszego oddawania się. Są tacy, którzy wiele walk już stoczyli w życiu Kościoła, ale chwała Panu za tych braci i te siostry, którzy we właściwym czasie stawali przed Panem w modlitwie o jedność, o zachowanie jej. My jesteśmy tu dla Pana i Jego umiłowanego Kościoła i czynimy Mu radość, kiedy pozostajemy w tej jedności, mówię Wam. I to jest też świadectwo dla władz duchowych, dla mocy. To jest tak, jak pewien spektakl przed oczami tych mocy. Dla wroga to jest widzialne świadectwo. Ale Boże Słowo nie jest związane. I musimy też czasami przerwać, czasami postawić granice, aby prawda przyszła do ludzi. My jesteśmy świadectwem jedności dla Boga w przeciwieństwie do świata, ale także dla ludzi i dla zwierzchności i mocy. Wy już jesteście trzecim pokoleniem. Chwała Panu za trzecie pokolenie w Kościele, które powstało, które niesie to świadectwo ze sobą. Trzecie pokolenie niesie to świadectwo. Młodzież. My, starzy, no mamy jeszcze określony czas przed sobą, ale wy teraz jesteście na fali. To wasza kolej teraz jest. I sami się włączajcie, sami prowadźcie, sami oddawajcie się na budowanie dla Pana, dla Kościoła. To jest ukrzyżowane życie. To jest zawsze to samo, czyli branie Pana do swojego życia. Mogę powiedzieć, że muszę umrzeć. Ale co to znaczy? To znaczy, że zwrócić się do Pana. Ty jesteś tym ukrzyżowanym. Wiele młodych ludzi, może wszyscy, mają problemy z ciałem. I my wiemy, że to nie jest dobrze, że przeteczeństwo jest niedobre, nierząd. Pan Paweł mówi, jest to grzech przeciwko ciału. Jak mogę pokonać ten przez tego ukrzyżowanego? My ukrzyżowaliśmy nasze ciała przez ukrzyżowanego. Ja oddaję siebie w tę rzeczywistość, abym z Chrystusem był prawdziwie był ukrzyżowany. I ta moc jest silniejsza od człowieka. Ta moc krzyża, tę moc krzyża możemy wziąć na siebie, uczyć się jej i z tym zwyciężać. I nauczyliśmy się dla całego naszego życia i potrzebujemy tego na całe nasze życie, aby nasze problemy były mniejsze, żeby siebie samego zapierać, żeby nosić krzyż, że życie duszy porzucić. To jest rzecz, którą musimy prowadzić do końca naszego życia. Z tym, który nas umiłował. Tak jak powiedzieliśmy. Wy, młodsi, bądźcie silni. Jan już powiedział. Wy młodzi, jesteście młodzieńcy, jesteście mocni, bo Boże Słowo, bo macie Boże Słowo, młodzieńcy. I pokonaliście złego, a więc macie to doświadczenie. I dalej tak. Bracia i siostry, jesteście tym pokoleniem przyszłości. I nasze wyobrażenie czasami jest inne, ale to Pan woła młodych ludzi w taki sposób, żeby oni to słyszeli i rozumieli. Jeszcze raz podkreślam, jesteśmy Kościołem Pana w tej pierwszej miłości. Pozostawajmy. W liście do Kościoła w Efezie, w objawieniu, musimy też słyszeć to jako inne Kościoły, żeby się nie porzucić tej pierwszej miłości. Myśmy jej nie porzucili, ale na pewno możemy jeszcze ją pozwolić jej wzrastać. Chodzi o to, aby w miłości przyjmować siebie nawzajem. To jest Pan w nas. I my oczekujemy tego otwierania oczu przez Pana, abyśmy w miłości i pozytywnie mogli się obchodzić ze sobą. Co znaczy ta miłość? Oczywiście to jest też postawa serca pozytywna, bo On nas tak umiłował, abyśmy my siebie nawzajem miłowali. I Jan w pierwszym liście bardzo dużo o tym pisze, że kto swego brata nie kocha, ten jest w ciemności. Do tej pory jest w ciemności. A więc musimy się powołać na tę miłość. Ale ta miłość jest tam, gdzie są bracia i siostry. I te zebrania online, to nie jest to samo, ale to jest jak chodzimy przez ulicę, czasami otwierają się okna i pozdrawiamy się i widzimy swoje twarze. To jest coś, co świadczy, że się nawzajem kochamy i nie chcemy się opuścić, i że trzymamy się nawzajem. I także młodzi ludzie, oni tak szybko dają się czasami odwrócić, ale trzymajcie się tej miłości. To, co przeżywamy, bracia i siostry, to my przeżywamy w jedności, w tej Bożej jedności. To jest nieprawdopodobna łaska, nie dająca się zmierzyć, jaką łaską zostaliśmy obdarzeni. I pozwól, aby ta łaska pociągnęła ciebie. Pan chce z nami więcej uczynić, z tobą. W życiu Kościoła to zawsze od początku była sprawa łaski. Oczywiście byliśmy aktywni, ale zawsze chodzi o łaskę i ona zawsze była. I bardzo dużo pracowaliśmy z łaską. Jak Psalm 133 mówi, tam gdzie bracia w zgodzie mieszkają, to tam Pan zsyła błogosławieństwo i życie na wieki wieczne. Życie wieczne, które smakujemy, które Pan dla nas ma, który jest teraz z nami. To jest łaska. To jest łaska, która nas pociągnęła. Łaska nas trzyma razem i łaska przywiedzie nas do doskonałości. I abyśmy pozostawali w tej. 1 Piotra 5:12 to jest prawdziwa łaska, w której my stoimy. A więc bądźcie świadomi, że to jest prawdziwa łaska, w której my stoimy. A więc chwalmy Pana za tę łaskę i idźmy do przodu i korzystajmy, używajmy tej łaski.